Zaufanie to jest taka waluta, którą obracamy każdego dnia. I to tak często, że w ogóle przestaliśmy już zauważać jej istnienie, prawda?
Dokładnie. To dzieje się automatycznie.
No właśnie. Kiedy rano wsiadamy do samochodu, to zakładamy, że te hamulce po prostu zadziałają. Kiedy, powiedzmy, logujemy się na konto w banku, to wierzymy, że ten bank do jutra nie ogłosi upadłości i te nasze oszczędności tam będą. Nawet w kawiarni ufamy, że ekspres nagle nie wybuchnie nam w twarz.
Jasne. To są te małe rzeczy, które trzymają naszą codzienność w ryzach.
Ale pojawia się tu ogromne pytanie. Komu albo czemu my tak naprawdę ufamy, gdy, no wiesz, temperatura gwałtownie rośnie, a znany nam świat dosłownie zaczyna się walić na głowy? Wyobraźmy sobie przez chwilę taką scenę. Wróg właśnie zrównał z ziemią niemal cały kraj. Setki tysięcy ludzi straciły dorobek życia. Płoną mury okolicznych potężnych twierdz. A w samej stolicy, która cudem uniknęła zniszczenia...
Ludzie zaczynają wyciągać wnioski.
No właśnie nie. Wchodzą na dachy swoich domów, wnoszą tam beczki z winem i urządzają jakąś gigantyczną, ogłuszającą imprezę. I to mnie uderzyło. Dlaczego ludzka natura jest tak dziwnie skonstruowana, że w przededniu własnej katastrofy człowiek potrafi urządzać huczne fiesty?
Powiem ci, że to jest jedno z najbardziej fascynujących psychologicznie pytań, jakie w ogóle możemy sobie zadać. I co ciekawe, odpowiedź na nie wcale nie wymaga jakichś nowoczesnych badań psychologicznych z XXI wieku.
Nie.
Wystarczy, że przyjrzymy się tekstom z czasów starożytnego Bliskiego Wschodu, nad którymi dzisiaj się pochylamy. Mam tu na myśli konkretnie tę niezwykle dogłębną analizę geopolityki z czasów proroka Izajasza, autorstwa doktora Johna Oswalta.
Świetny materiał.
Kiedy przełożymy tę starożytną, wiesz, układankę polityczną na uniwersalne mechanizmy, to widzimy powtarzalny schemat. Ludzie w obliczu absolutnie realnego zagrożenia zawsze szukają iluzji kontroli. Próbują złapać się czegokolwiek twardego.
Czegoś, co daje poczucie gruntu pod nogami.
O to chodzi. Militarnych paktów, ogromnego majątku, jakichś betonowych murów. Problem w tym, że w historii ludzkości poleganie wyłącznie na takich zewnętrznych, czysto materialnych strukturach zawsze i to z przerażającą regularnością kończy się potężnym krachem.
Zderzenie z tą ścianą materii widać od razu na samym początku tego materiału doktora Oswalta. Bo zazwyczaj, kiedy człowiek bierze do ręki starożytne teksty, to spodziewa się, wiesz, podniosłych metafor, prawda?
Poezji, symboliki.
Tak, a tutaj dostajemy twardą jak skała matematykę. Prorok dosłownie bierze pod lupę ówczesnych władców świata. Przygląda się Babilonowi, który dla starożytnych był jak Nowy Jork i Waszyngton połączone w jedno.
Absolutne uosobienie nieograniczonej potęgi.
Siedziba imperium. Potem patrzy na Moab, czyli taki ówczesny symbol dumy. Analizuje Syrię z tymi jej wszystkimi skomplikowanymi szachami politycznymi. A na koniec bierze na warsztat Wielki Egipt. Centrum intelektualne, dysponujące wiedzą, starożytną magią itd. I co się okazuje? Po analizie tych wszystkich potęg autor sprowadza to do jednego równania.
Równania z bardzo konkretnym wynikiem.
Właśnie. Pyta... Czym jest ich oszałamiająca chwała? Zerem. Czym są te ich genialne polityczne intrygi i tajne paktowanie? Zerem. A ich kolosalne, wręcz niewyobrażalne bogactwo? Też równa się zero. I to jest to brutalne przypomnienie prostej szkolnej zasady. Nieważne, jak wielką liczbę postawisz na początku, jeśli na końcu pomnożysz ją przez zero, wynik jest bezlitosny. Zawsze wyjdzie okrągłe zero.
Brutalne zderzenie z rzeczywistością, muszę przyznać, ale za tym pozornym, takim matematycznym uproszczeniem kryje się bardzo zaawansowana logika. Zaufanie do stwórcy w tej konkretnej analizie nie jest prezentowane jako taki, powiedzmy, miły dodatek do życia. Coś na niedzielę.
Raczej jako jedyny nośny filar.
Dokładnie. Jako jedyny fundament, który w ogóle nie ma wskaźnika zużycia. Bo bez tego głównego punktu odniesienia ludzie od razu zaczynają funkcjonować w trybie, no wiesz, permanentnego zarządzania ryzykiem. Próbują panicznie obstawiać wszystkie możliwe scenariusze.
Kalkulacja na każdym kroku.
Tak. I w tym materiale doktora Oswalta pojawia się tu niezwykle ciekawe nawiązanie do dużo późniejszych, bo wczesnochrześcijańskich zapisów.
Konkretnie do Ewangelii Jana jest tam taka wzmianka, że Jezus nie powierzył się, to znaczy nie zaufał otaczającemu go rozentuzjazmowanemu tłumowi.
A przecież ludzie go tam podobno uwielbiali w tamtym momencie.
Teoretycznie tak, ale on tego nie zrobił, bo teksty mówią, że nie miał absolutnie żadnych złudzeń co do ludzkiej natury. Znał ludzi i to oddziera nas z takiego naiwnego idealizmu. Dorth Oswald mocno to punktuje. Człowiek pozostawiony sam sobie, kierujący się wyłącznie tym pierwotnym instynktem przetrwania, będzie zawsze zdradzał, będzie kalkulował.
I na koniec dnia postawi na tego, kto akurat zaoferuje mu lepsze dywidendy.
Samo sedno.
No i w tym momencie, analizując to dalej, następuje absolutny zwrot akcji. Bo o ile słuchania o tym, że nasi najwięksi wrogowie, jak na przykład ten Babilon czy Egipt, że oni wszyscy są jak wielkie zero, o ile to musi być bardzo przyjemne dla ucha lokalnych słuchaczy, to nagle dzieje się coś niespodziewanego. Na tej samej liście upadających narodów ląduje...
I ich własny kraj.
Dokładnie. I Juda. Własny naród proroka dostaje to samo. Okrągłe zero. To jest trochę tak... Wiesz, próbowałem znaleźć jakąś współczesną analogię. To trochę tak, jakby człowiek poszedł do najbardziej renomowanego, najdroższego doradcy finansowego w stolicy.
Mm-hmm.
Siedzisz w jego biurze, na ostatnim piętrze, pełne szkło, piękny widok. A on powoli tłumaczy ci, dlaczego musisz omijać szerokim łukiem na przykład pewne kryptowaluty. Dlaczego jak ognia unikać tych podejrzanych azjatyckich funduszy wysokiego ryzyka. Myślisz sobie, kurczę, ten facet jest genialny, on po prostu czyta ten rynek jak otwartą księgę.
Zaufanie do eksperta rośnie z każdą minutą.
Właśnie. A na sam koniec tego spotkania ten człowiek w garniturze odkłada notatnik, patrzy ci prosto w oczy i zupełnie pozbawionym emocji głosem mówi, ale wie pan co, największym finansowym samobójstwem, jakie pan w tej chwili popełnia, jest trzymanie pieniędzy na tym pana bezpiecznym, gwarantowanym przez państwo koncie oszczędnościowym, z którego zresztą właśnie opłacił pan moją fakturę.
Wow. To jest dokładnie ten moment, w którym tracisz dech, prawda?
Zupełne zbicie z tropu.
Bo oczekujesz jakiejś pochwały za swój zdrowy rozsądek, za to, że masz tak świetnie zbudowany ten defensywny portfel, a dostajesz potężny cios. I Izajasz robi tu w tych tekstach dokładnie to samo swojemu własnemu społeczeństwu. Uderza w samocentrum ich strefy komfortu.
W ich fundamenty.
Tak. Bo społeczność ówczesnej Jerozolimy święcie wierzyła, że skoro mają swoją wielką świątynię i całą tą historyczną tradycję, to mają niejako boski immunitet na wszelkiego rodzaju geopolityczne katastrofy. Uważali się, no, za jedyny wyjątek od reguły. I w tym miejscu, w źródłach, pojawia się ta fascynująca, pełna sarkazmu fraza. Autor nazywa ich stan Doliną Widzenia.
Dolina Widzenia.
Zastanówmy się w ogóle nad samą tą konstrukcją słowną. Przecież to jest książkowy oksymoron.
No tak, bo przecież doliny słyną raczej z tego, że mają najgorszy z możliwych punktów widokowych.
Zdecydowanie.
Żeby spojrzeć za horyzont i zobaczyć, co w ogóle nadciąga, musisz wyjść na górę. Jak zostajesz w dolinie, to patrzysz tak naprawdę tylko na te strome ściany, które cię otaczają.
I to trafia w samo sedno tej analizy. Autor tego starożytnego tekstu posługuje się tu fenomenalną ironią. Mieszkańcy stolicy cierpią na strategiczną krótkowzroczność. To jest klasyczne widzenie tunelowe. Będąc dosłownie na dnie doliny, otoczeni tymi zboczami, mają czelność nazywać siebie samych wielkimi wizjonerami.
Co jest absurdem.
Kompletnym. Widzą tylko to, co mają tuż przed własnym nosem. Żyją w takiej, wieś, błogiej nieświadomości odnośnie tego, co za chwilę przetoczy się przez te okoliczne szczyty i z całym impetem uderzy w ich wrog bramy. Są po prostu mistrzami samooszukiwania się.
I my się do tej konkretnej, historycznej nocy w 701 roku przed naszą erą, o której zresztą wspomniałem na samym początku, bo wydaje mi się, że to jest idealne studium przypadku takiego samooszukiwania się w czystej praktyce.
Pełna zgoda.
Zbliża się armia imperatora Sancheryba. Władca Asyrii to był wtedy odpowiednik takiego militarnego walca, który miażdży absolutnie wszystko na swojej drodze. Ale niespodziewanie on wycofuje się z oblężenia samej Jerozolimy. Teksty z różnych tradycji podają, no wiesz, różne przyczyny.
Mhm. Historycy ciągle się o to spierają.
Właśnie. Być może jakiś oficer, na przykład Rabszake, musiał natychmiast wracać w stronę Egiptu, żeby tłumić ogniska buntu. Ale są też inne, dużo dramatyczniejsze relacje, mówiące o tajemniczej pladze i nagle dziesiątkach tysięcy martwych żołnierzy o świcie. Jakkolwiek byśmy tego nie tłumaczyli, historyczny fakt jest jeden. Oni cudem uniknęli rzezi. No i wspinają się na te dachy i balują do białego rana.
Świętują ocalenie.
I tu mam pewien zgryz. Bo prawdę mówiąc, gdybym to ja właśnie wygrał na takiej dziejowej loterii własne życie, to chyba też bym świętował. Skąd więc u proroka ta absolutna, wręcz lodowata pogarda dla ich radości? Czasem się zastanawiam, czy ten Izajasz to nie był po prostu jakiś zatwardziały pesymista, który czerpał przyjemność z psucia innym dobrej zabawy.
Z boku może to tak wyglądać, to prawda. I gdyby to była cała historia, pewnie można by się z tym intuicyjnie zgodzić. Ale perspektywa doktora Oswarta, o której my dzisiaj rozmawiamy, rzuca na to światło z zupełnie innej strony. Bez tego tła kompletnie nie zrozumiemy tej pogardy. Bo zwróć uwagę, przed tym cudownym ocaleniem ta potężna asyryjska machina wojenna metodycznie, jedno po drugim, zdobyła 46 innych ufortyfikowanych miast państwa Żudy.
46 twierd padło?
Tak. W tym upadło też słynne miasto Lakisz, a to była duma inżynierii i obronności w tamtych czasach. To nie była mała osada. Zostało zrównane z ziemią, zrównane z pyłem. Cały ten kraj, który leżał poza murami Jerozolimy, po prostu przestał istnieć.
Czyli to była spalona ziemia.
Dosłownie, spalono wszystkie uprawy. Zniszczono całą, jakbyśmy to dziś nazwali, infrastrukturę. Dziesiątki tysięcy ich rodaków poszły w niewolę albo straciły życie w brutalny sposób. Więc to, co ci ludzie na dachach Jerozolimy uważali za powód do jakiegoś niekończącego się festiwalu beztroskiej radości, obiektywnie było jednym z najbardziej drastycznych przypadków pyrrusowego zwycięstwa w całej historii ludzkości.
W środku oceanu śpiewaliby sobie wesołe, biesiadne piosenki, kompletnie ignorując tysiące ludzi, którzy dosłownie zamarzają obok nich w wodzie.
Świetne porównanie.
To było dokładnie takie zagłuszanie krzyków dookoła. Ich świętowanie w tamtym momencie to nie był wyraz jakiejś, no wiesz, głębokiej, transcendentnej wdzięczności czy takiej
realistycznej radości, która opierałaby się na nadziei, to była postawa czystego, brutalnego eskapizmu.
Wyparcie rzeczywistości.
Taka wyparta z umysłu gigantyczna trauma, którą przykryto tym starym, cynicznym hasłem jedzmy, pijmy i weselmy się, bo pewnie i tak jutro pomrzemy. I w przeciwieństwie do tego rozwrzeszczanego tłumu pijącego na dachach, postawa tego biblijnego autora przypomina raczej zachowanie takiego mądrego generała.
Jakiego generała?
Takiego, który wprawdzie wie, że ta konkretna wojna zostanie kiedyś ostatecznie wygrana, ma głębokie przekonanie, że flaga ostatecznie zawiśni na maszcze zwycięzców, ale jednocześnie teraz stoi i płacze nad polem bitwy. W ogóle go nie bawi ten widok. Odczuwa po prostu rozdzierający smutek nad kosztami, jakie ten naród musi ponieść po drodze. I tu dr Oswald podczas wykładu wchodzi na bardzo wysoki poziom analizy, bo pojawia się pojęcie tak zwanej Sophia Perennis, z łaciny wiecznej mądrości.
Czekaj, wieczna mądrość w tłumie, który właśnie traci resztki zmysłów ze strachu, a jednocześnie pije z radości.
O, absolutnie nie w tłumie. To pojęcie nie dotyczy mas. Dotyczy mniejszości. Ta koncepcja zakłada, że w całej historii ludzkości, nawet w momentach, gdy całe narody popadają w całkowite zepsucie albo w jakąś zbiorową halucynację, zawsze, przez wszystkie wieki, ciągnie się taka cienka nić prawdy, która jest niesiona przez nielicznych.
Ta tak zwana mniejszość?
Tak. W starożytnych tekstach ta niewielka grupa jest często nazywana resztką. To są ci ludzie, którzy nie ulegają masowej histerii. Nie dają się porwać taniej propagandzie w tej swojej dolinie, tylko cały czas widzą rzeczywistość tak, jakby patrzyli z samego szczytu góry. Widzą ją taką, jaka naprawdę jest, w całym jej potwornym tragizmie.
Okej, zostawmy na chwilę tych eskapistów z ich imprezami na ruinach kraju, bo w tych analizowanych przez nas materiałach jest jeszcze ktoś. Ktoś, kto podszedł do sprawy z zupełnie innej strony. Przechodzimy do króla, Ezechiasza. Facet w ogóle nie udawał, że problemu nie ma. Zamiast bawić się na dachach, spędzał czas, powiedzmy, w błocie na budowach. Przygotowując stolicę do przetrwania wielomiesięcznego asyryjskiego oblężenia, podjął naprawdę odważne decyzje.
Trudne politycznie decyzje, trzeba przyznać.
Bardzo trudne. On rozkazał wyburzyć domy swoich własnych obywateli. I użył całych ton tego gruzu, żeby szczelnie wypełnić pustą przestrzeń między starym a nowym murem miejskim. Powstała z tego potężna, taka elastyczna zapora, która była w stanie wchłaniać potężne uderzenia asyryjskich taranów, no, ratując miasto przed wyłomem.
Mhm. Genialne rozwiązanie inżynieryjne.
A to nie wszystko. On kazał wydrążyć w litej podziemnej skale ogromny tunel. Wyobraź to sobie. Górnicy kuli kilofami w ciemności, idąc w dwóch przeciwnych stron miasta. Kierowali się wyłącznie echem uderzeń i spotkali się dokładnie w połowie drogi pod ziemią. Po co? Żeby bezpiecznie poprowadzić wodę z źródła Gihon do sadzawki wewnątrz murów. Żeby miasto miało co pić w czasie oblężenia.
Inwestycja absolutnie kluczowa dla przetrwania.
I teraz, kiedy zderzam to z analizą z dzisiejszego materiału, to mam spory problem. Ezechiasz wykazuje się przecież genialnym, bardzo racjonalnym przywództwem. Zabezpiecza krytyczną infrastrukturę, buduje zaawansowane systemy przetrwania. Zachowuje się jak w pełni odpowiedzialny, taki nowoczesny sztab kryzysowy. A starożytny tekst po prostu zrównuje te jego wysiłki z ziemią. Poddaje je potężnej, ostrej krytyce. Dlaczego zmysł praktyczny, no to co dzisiaj nazwalibyśmy odpowiedzialnością za państwo, jest tu nagle zrównywany z jakimś duchowym upadkiem?
To jest świetne pytanie i bardzo współczesny dylemat. Bo z perspektywy takiej czysto świeckiej strategii zarządzania kryzysem, ten król zdecydowanie zasłużył na pomnik z brązu w centrum miasta. Problem, który punktuje tu ten starożytny dokument, nie leży wcale w samych rurach, w dostawach wody czy w grubości tego nowego muru.
Więc w czym?
Przygotowanie techniczne do oblężenia było jego absolutnym obowiązkiem jako władcy i on to zrobił dobrze. Tragedia Ezechiasza polegała na czymś innym, na tym, że przy całym tym logistycznym pragmatyzmie on w ogóle nie brał już pod uwagę niczego poza materią. Skupił się na tym tak bardzo, że zamknął oczy na wszystko inne.
Zbadał nośność cegieł i uznał, że to wystarczy.
Dokładnie. Przeliczył przekroje korytarzy, sprawdził logistykę zapasów w magazynach i na tym się całkowicie zatrzymał. Całe swoje zaufanie oparł na wapieniu i zaprawie murarskiej. Autor tekstu zarzuca mu, że w ogóle w tym wszystkim nie skonsultował się ze swoim stwórcą. Tak jakby przetrwanie narodu sprowadzało się tylko i wyłącznie do siły ludzkich mięśni i sprytu. Starożytna inżynieria stała się dla niego de facto nowym bóstwem. Zrobił z niej absolutny substytut rzeczywistego, egzystencjalnego zaufania.
Innymi słowy, te jego mury przestały być zwykłym kamieniem, który miał chronić przed strzałami, a stały się religią. Oddawał w pewien sposób cześć własnej ludzkiej zaradności.
Zgadza się. A co moim zdaniem jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące? Brak jakiejkolwiek cenzury w opisie tych wydarzeń w biblijnych tekstach. Wyobraźmy sobie przez chwilę, jak wyglądały oficjalne kroniki innych imperiów, powiedzmy asyryjskich czy babilońskich. Przecież tam król to jest istota nieomylna.
Pozbawiony wad, półbóg.
Właśnie. Kiedy taki asyryjski władca z Kretesem przegrywa ważną bitwę i ucieka, to kronikarze piszą o strategicznym odwrocie na z góry upatrzone pozycje. To jest czysta, wiesz, autorytarna propaganda, nic więcej. A w pismach, które my tu analizujemy, w ogóle tego nie znajdziesz. Ezechiasz uchodził za naprawdę dobrego króla, wpisał się w poczet bohaterów. Ale jego gigantyczna wada, ta właśnie arogancja oparta na wierze we własną samowystarczalność, jest bezlitosnie wytknięta palcem na kartach historii narodowej. Wytykanie tak poważnych błędów własnym największym autorytetom to potężny dowód na wiarygodność tego historycznego zapisu. On po prostu nie idealizuje, nie wybiela rzeczywistości.
Jeśli ta materialna samowystarczalność rzeczywiście prowadzi w taki ostateczny ślepy zaułek, to zacząłem się zastanawiać nad czymś jeszcze. Jaki jest ostateczny taki psychologiczny i duchowy koszt takiego konsekwentnego polegania tylko na samym sobie? I w materiałach z wykładu znalazłem tu fenomenalną metaforę. Ona obrazuje to celowe zaślepienie, zjawisko ucinania wszelkich więzi z czymś wyższym. Coś, co teologowie często nazywają bardzo groźnie grzechem nieodpuszczalnym. Chodzi mi tu o koncepcję odbiornika radiowego. Zastosowanie fizyki fal radiowych do wyjaśnienia ludzkiej psychiki i uporu to jest coś genialnego.
O tak, zdecydowanie. To rzuca zupełnie nowe, świeże światło na ten bardzo skomplikowany i często źle rozumiany termin teologiczny. Bo wiesz, często ludziom się wydaje, że za odrzucenie zaufania czeka ich natychmiast jakaś arbitralna, piorunująca kara z nieba. Tymczasem tu widzimy, że mechanizm jest znacznie, ale to znacznie bardziej subtelny.
Jak to radio.
Tak. Pomyślmy o pokoju, w którym obecnie siedzimy. Powietrze wokół nas przecież w każdej milisekundzie przenika nieskończona liczba częstotliwości radiowych, prawda?
Pełno fal.
Te fale niosą najpiękniejszą muzykę, audycje, bieżące informacje ze świata. Jeśli zastosujemy ten fizyczny model do opisu rzeczywistości duchowej, to te fale są nieustannym promieniowaniem obecności i relacji ze Stwórcą. A mimo to my siedzimy w tym pokoju i mamy absolutną głuchą ciszę.
Ale nie dlatego, że stacja nadawcza nagle upadła i zamilkła.
Oczywiście, że nie. Tylko dlatego, że to my sami najpierw wyłączyliśmy, a potem celowo wręcz roztrzaskaliśmy młotkiem jedyny odbiornik, który był w ogóle zdolny przetworzyć ten niewidzialny sygnał w słyszalny dźwięk.
Po czym patrzymy na te potrzaskane przewody, jakieś potłuczone diody leżące na podłodze, i oświadczamy całemu światu, że przecież żadnej obiektywnej muzyki z zewnątrz tutaj nie ma.
Dokładnie tak. To jest dobrowolne, w pełni świadome samoizolowanie się z rzeczywistości, która wykracza poza świat fizyczny. Jako przykład takiej właśnie skrajnej postawy, dr Oswald w swoim materiale wskazuje na zjawisko intelektualnego oporu do samego końca. Używa tu, wyłącznie dla zilustrowania samej mechaniki tego wyboru, postawę znanego biologa ewolucyjnego Richarda Dawkinsa.
Jasne. I tu zatrzymajmy się na sekundę. My oczywiście w tym momencie jako prowadzący nie stajemy po żadnej ze stron ideologicznych.
Absolutnie.
Po prostu referujemy koncepcję z materiału źródłowego, gdzie jest to użyte jako konkretny model zjawiska.
Zgadza się. Zostało to podane wyłącznie jako opis pewnego zamkniętego modelu zachowania, pewnej twardej decyzji człowieka, która brzmi mniej więcej tak: wyłączam zasilanie i nie przyjmuję niczego, zupełnie niczego spoza tego, co mogę w tej chwili zobaczyć i czego mogę dotknąć. I tu w wykładzie pojawia się arcyciekawa, wręcz kojąca wskazówka dla każdego, kto być może nadmiernie analizuje własne życie pod tym kątem. Złota zasada jest tu następująca. Jeśli odczuwasz jakiś wewnętrzny niepokój, że być może popełniłeś ów niewybaczalny błąd, że na zawsze zniszczyłeś swój moralny kompas i urwałeś kontakt z źródłem,
to co to oznacza?
To samo istnienie tego przerażenia i niepokoju w tobie żelaznie dowodzi, że twój odbiornik ma się świetnie i cały czas działa. Prawdziwe, nieodwracalne zniszczenie tego radia objawia się tylko jedną konkretną cechą.
Jaką?
Lodowatą, wszechogarniającą, absolutną obojętnością.
Obojętność. Wow. I z tą obojętnością świetnie koresponduje kolejna historia ze szczytów władzy opisana w analizowanych dzisiaj materiałach. Na najwyższych szczeblach starożytnego państwa spotykamy postać premiera, nazywał się Szepna. Naród dosłownie drży przed wojną domową, gospodarka mocno trzeszczy w szwach, a armie obcych mocarstw już formują szyki za wzgórzami. I co robi ten najwyższy urzędnik państwowy? Nie zajmuje się, powiedzmy, racjonowaniem żywności czy zbrojeniami. On spędza długie dni z ogromną dumą, doglądając budowy własnego, bardzo okazałego mauzoleum. Wykuwają mu je wysoko w jakiejś górze.
Niesamowity wręcz priorytet w czasie kryzysu.
Prawda. Jego zaufanie dotyczy wyłącznie jego własnej spuścizny. Chce po prostu być wielkim pomnikiem, który przetrwa pokolenia. I jak to się kończy? Ostatecznie umiera gdzieś daleko, poza swoją ukochaną ojczyzną. Zostaje uprowadzony jako zakładnik wojenny, a jego piękne marmurowe sale stają się zwykłym miejscem noclegowym dla dzikich ptaków i owiec. To jest totalna kompromitacja zaufania, które ktoś pokładał w ludzkiej chwale.
A trzeba dodać, że to dopiero pierwsza część tej trudnej lekcji o władzy politycznej, bo na tych dymiących zgliszczach reputacji Szebny nagle pojawia się jego następca, Eliakim. I z początku wszystko wygląda absolutnie wspaniale. W tekście na określenie tego nowego, sprawiedliwego, uczciwego i w końcu mądrego człowieka pojawia się bardzo plastyczny, taki rzemieślniczy wręcz obraz. Zostaje on nazwany solidnym gwoździem, mocnym drewnianym kołkiem, który zostaje bardzo mocno wbity w trwałą, nienaruszoną ścianę.
Czyli wszyscy nareszcie mogą oddechnąć z ulgą. Mamy kogoś o silnym kręgosłupiu moralnym, polityka, na którym cały naród może się oprzeć.
Teoretycznie tak, ale autorzy tej głębokiej, starożytnej analizy wbijają tu pewien gwóźdź.
Tyle, że wbijają go do politycznej trumny, bezlitośnie rozprawiając się z iluzją istnienia idealnego ludzkiego polityka.
Znaczy ten mityczny gwóźdź w końcu po prostu nie wytrzymuje obciążenia.
Dokładnie tak. Bo na tym wspaniałym, sprawiedliwym polityku z czasem zaczynają wieszać się dosłownie wszyscy, włączając w to całą pociągającą go za sznurki szeroką rodzinę, wiszą na nim jak takie, wiesz, ciężkie, przemoczone deszczem płaszcze. I w tekście jest wyraźnie powiedziane, że nawet najsolidniejszy, kute ze szczerego złota kołek w końcu po prostu wypada z dziury, poddaje się surowym prawom fizyki, poddaje się ciężarowi nepotyzmu i tych nieskończonych wręcz oczekiwań zdesperowanego tłumu, który szuka zbawiciela tu na ziemi. Nie ma i w gruncie rzeczy nigdy nie było czysto ludzkiej struktury władzy zdolnej unieść cały ten bezmiar oczekiwań, jaki mamy wobec naszych doczesnych politycznych wybawicieli.
Prędzej czy później wszystko to zaczyna pękać.
Berry College. Po długich latach naprawdę oddanej służby i robienia wszystkiego, obiektywnie rzecz biorąc, właściwie, zgodnie z procedurami i moralnością, on ostatecznie poniósł tam potężną porażkę administracyjną. Został usunięty przez system i musiał odejść z ogromnym poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości.
Bardzo odważne wyznanie.
Bardzo. A wniosek płynący z tego głębokiego ludzkiego doświadczenia zderza się tu z uniwersalną prawdą, że robienie rzeczy właściwie, według jakichś najlepszych moralnych standardów operacyjnych, to nie jest wcale jak wrzucanie monety do maszyny wydającej nagrody w wesołym miasteczku. Takie postępowanie nie daje ci do ręki wydrukowanego biletu z napisem „Mój gwarantowany ziemski sukces”. Zaufanie, o którym mówią te teksty, to wierność wybranemu kierunkowi, ale bez bezczelnego żądania od rzeczywistości jakich natychmiastowych gwarancji zwrotu inwestycji.
Słuchaj, no więc podsumujmy to, co mamy do tej pory. Potężne mury Ezechiasza zawodzą. Zaawansowana logistyka i racjonalne zarządzanie padają. Polityczne sojusze wyparowują na wietrze. Uczciwi przywódcy, ci nasi wybawcy, prędzej czy później wypadają ze swoich pozycji ze zniszczoną ścianą, w którą tak mocno ich wmontowano. Więc skoro militaria i mądra polityka to tylko ułuda kontroli, to na stole zostaje nam chyba absolutnie najważniejszy argument w naszym nowożytnym świecie.
Pieniądze.
Kapitał. I to przez wielkie K. Ogromne pieniądze, które rzekomo mogą kupić bezpieczeństwo. Analiza z wykładu przeskakuje tu gwałtownie do 23 rozdziału Księgi Izajasza, do opisu zniszczenia dwóch wielkich starożytnych metropolii, mianowicie Tyru i Sydonu. I przyznam się, że kiedy czytałem o strukturach korporacyjnych tych dwóch fenickich potęg, nasunęło mi się jedno takie bijące po oczach porównanie. Bo to nie są po prostu jakieś tam zakurzone starożytne osady. To jest moim zdaniem idealny historyczny odpowiednik dzisiejszych monopolistycznych gigantów logistycznych i platform e-commerce z Doliny Krzemowej.
Aha, połączony w jedno z wielkimi armatorami.
Tak. Wyobraźmy to sobie. To starożytne odpowiedniki korporacji, które mają flotę tysięcy kontenerowców, nieskończone magazyny, dostęp do każdego towaru.
Wiesz co, trafiłeś tu w punkt. Zarysowałeś absolutne centrum gospodarcze ówczesnego świata. Fenicjanie z Tyru dosłownie mieli w garści niemal każdą wykopaną sztabkę srebra i każdą kłodę luksusowego libańskiego cedru. A wszystko to tak naprawdę wzięło się z bardzo prozaicznych, czysto geograficznych powodów.
Góry stanęły im na przeszkodzie.
Dokładnie. Potężne łańcuchy górskie na wschodzie odcinały ich od tych głównych lądowych szlaków, którymi szły karawany. Więc oni po prostu nie mieli wyboru. Zamiast męczyć się, iść przez ten gorący piasek i kamienie, postanowili zbudować swoją niesamowitą potęgę na wodzie. Całkowicie opanowali Morze Śródziemne, stworzyli genialną sieć łańcuchów dostaw.
Kartagina to chyba też ich dzieło, prawda?
Oczywiście. Założyli wielką Kartaginę na wybrzeżach Afryki Północnej. To był wielki ośrodek, z którego wiele wieków później wyruszył słynny Hannibal, który wywołał u potężnych Rzymian tak paraliżujący strach. Ale to nie wszystko. Ci sprytni kupcy nawiązali nawet unikalne partnerstwo handlowe z niekwestionowanym supermocarstwem tamtej epoki, z Egiptem. I to jest biznesowa układanka wprost idealna. Widzisz to?
Zdecydowanie widzę. To jest genialna synergia, bo przecież Egipt miał potężne spichlerze. To były dosłownie góry zboża, które mogły nakarmić połowę ludzkości. Mieli bogactwo, mieli nieograniczone złoto. Ale brakowało im jednej małej rzeczy. Nie mieli drewna. a bez odpowiedniego drewna nie zbudujesz przecież potężnych statków oceanicznych czy tych ogromnych maszyn oblężniczych.
Dokładnie tak. A władcy Tyru pukali w swój biznesowy kalkulator i mówili Egipcjanom: słuchajcie, my z kolei mamy najlepsze drewno świata, wielkie cedry z Libanu i mamy doskonałych inżynierów okrętowych. Robimy interes, to jest win-win. I w ten sposób stali się centralnym, bijącym sercem całego tego wielkiego, starożytnego organizmu gospodarczego. Rozrosli się do tego stopnia, że w zasadzie trzymali w ekonomicznym szachu dużo potężniejsze pod względem militarnym kraje. Mieli totalny, globalny monopol. I nagle...
Nagle w tekście widzą koniec.
Tak. Nagle w tekście Izajasza widzimy przerażający obraz. Coś, co musiało dosłownie mrozić krew w żyłach tamtejszej kupieckiej arystokracji. Cała ich duma, wielka flota pięknych, potężnych statków przypływa w końcu ze swoimi bardzo cennymi ładunkami drogiego srebra i egzotycznych towarów z dalekiego Tarszyszu. Przyjmijmy dla kontekstu, że mowa tu o dzisiejszym wschodnim wybrzeżu Hiszpanii.
Ci marynarze, tygodniami, bardzo ciężko pracujący, przemierzają fale i w końcu z ulgą wbijają do swojego wielkiego, ukochanego, domowego portu, z którego zawsze promieniowało bezpieczeństwo.
Wpływają i widzą tylko dym. Opadające popioły, wielki krater na wodzie, jakieś pływające resztki. Cisza. Z wielkiego, nietkniętego przez stulecia Tyru po prostu nie zostaje kamień na kamieniu. I ta Hiobowa wieść o ich upadku, wiesz, o takim czarnym łabędziu ekonomicznym tamtych czasów, zaledwie kilka dni dociera na bardzo bogaty Cypr. Powoduje powszechną zapaść wszystkich rynków. Zaczyna się ogromna panika. Gigantyczne załamanie ówczesnej giełdy odczuwają nagle na własnej skórze absolutnie wszystkie narody, połączone z nimi węzłami handlowymi. A główne pytanie, jakie stawia dr Oswald w analizie, brzmi: w jakim tak naprawdę celu to wielkie finansowe imperium, to zdawałoby się całkowicie nietykalne korporacyjne gniazdo, zostało z dnia na dzień obrócone w pył?
No cóż, jeśli twardo trzymamy się zasady tego początkowego równania z zerowym wynikiem, o którym mówiliśmy na początku, to powód jest dla mnie chyba, powiedzmy, oczywisty. Chodziło o całkowite zdetonowanie tego poczucia absolutnej, niezachwianej niezależności człowieka, które ktoś naiwnie zbudował sobie na portfelu bez dna. Tekst mówi wyraźnie o tym, żeby skalić nadętą dumę wszelkiej ludzkiej chwały. Po prostu bezwzględnie pokazać, że nawet niewyczerpany kapitał nie chroni przed nagłym usunięciem w niebyt, gdy zmieniają się wiatry historii.
Zgadza się, to jest już ta finałowa faza wyzerowania iluzji ludzkiej, no wiesz, wszechmocy i wielkości. Niewyczerpany kapitał w ostatecznym zderzeniu z nurtem czasu po prostu nie sprawdza się jako bezpieczny fundament egzystencji. Ale dr Oswald zwraca uwagę na coś niesłychanie odważnego, jeśli chodzi o sam język, jakiego używa tu autor tekstów. Komentuje on ten specyficzny moment w dokumencie, gdzie dokładnie w samym środku opisu zniszczenia i upadku globalnych sił rynkowych pada bardzo uderzający tytuł. Określa on z imienia jedyną siłę, która mimo tej całej paniki zachowuje nad tym wszystkim całkowitą kontrolę. Ten tytuł brzmi: Jahwe, Bóg zastępów.
O.
Widzisz, i to u nas na Zachodzie na ogół kojarzy się bardzo jednoznacznie, prawda?
Militarnej potęgi.
Tak. Jako taki najwyższy dowódca wielkich anielskich pułków. Wyobrażamy sobie istoty, które pędzą gdzieś przez chmury z wyciągniętymi świetlistymi mieczami, słychać jakieś wielkie trąby i w ogóle widać maszerujące wojsko aniołów.
No tak, w naszej zachodniej kulturze ten militarny wizerunek bardzo mocno do nas przylgnął, ale jeśli spojrzymy na semicką kulturę starożytną, to pojęcie zastępów miało zupełnie inny, wręcz potężny, kosmiczny ciężar gatunkowy. Tu nie chodziło wcale o żołnierzy na koniach, tu chodziło o gwiazdy na nocnym niebie.
Gwiazdy.
Gwiazdy. Bo musimy zrozumieć, że dla milionów zwykłych ludzi żyjących wtedy w potężnym Babilonie, w Wielkim Egipcie czy w Syrii, niebo w nocy nie było tylko jakimś, wiesz, chłodnym zbiorowiskiem latających wielkiej próżni obłoków gazu, jak my to dzisiaj zimno opisujemy w szkolnych podręcznikach.
No jasne, oni nie mieli pojęcia o astrofizyce.
Dla nich to były gigantyczne, żywe istoty. Ogromne, potężne bóstwa astralne, które swoim mrocznym układem bezpośrednio determinowały całe ludzkie życie. Zsyłały deszcz albo straszną suszę, gwarantowały powodzenie na wojnie albo sromotną klęskę. I dokładnie w tym krytycznym momencie historii izraelski prorok staje naprzeciw tych wszystkich obcych imperiów i z absolutnym, wiesz, spokojem po prostu zaciąga ten groźny pogański termin do swojego własnego teologicznego oręża. Używa tego słowa zastępy na określenie tego, kto tak naprawdę służy tylko i wyłącznie jego stwórcy. W kulturze żydowskiej to zjawisko określa się słynnym słowem chucpach.
Czyli to jest po prostu taka prawdziwa, niczym nieskrępowana bezczelność?
Bezczelność podniesiona do kwadratu. Ale też, wiesz, przejaw absolutnego literackiego geniuszu i odwagi. To jest taki niesamowity religijny trash-talk rzucony prosto w twarz najsilniejszemu przeciwnikowi. Izajasz z uśmiechem i lekką wyższością oznajmia ówczesnym, twardo stąpającym po ziemi potęgom: wiecie, te wszystkie niezwyciężone armie potężnych, świetlistych bogów krążących gdzieś tam w kosmosie, do których co wieczór z lękiem bijecie pokłony w mroku, one tak naprawdę są tylko na podrzędnym atacie zwykłych doręczycieli paczek w gigantycznym królestwie jednego boga stwórcy. Więc skoro cały panteon waszych straszliwych bóstw to de facto jedynie posłuszna świta mojego króla, to przepraszam bardzo, ale czego ja mam się od was bać?
To ujęcie totalnie zmienia postać rzeczy.
Obezwładniające, prawda? Przesłanie, które się tu kryje, jest niesłychanie mocne. Wydarzenia na globie, oparte na miliardach tych małych ludzkich zmiennych i połączonych naczyń, one wcale nie wymykają się spod kontroli, jak wam się wydaje. Zaufanie do niego, w rozumieniu tego starożytnego wizjonera, jest wejściem do niezwykle stabilnego portu z całkowitym, nienaruszalnym, kosmicznym zapleczem bezpieczeństwa.
Słuchaj, układając teraz w jedną sensowną całość te wszystkie fascynujące elementy dyskusji o cyklach dziejonych, powoli wyłania nam się z tego cienia jeden bardzo niebezpieczny, a jednocześnie powtarzalny schemat, w który regularnie, z pokolenia na pokolenia, wpada ludzka natura. Mamy tu obraz tego genialnego, zaawansowanego technicznie króla Ezechiasza, tak?
Tak, z jego tunelami.
No właśnie. Kopiącego te ślepe, zbrojone korytarze po wodę, który niestety dowodzi nam tylko tyle, że najdoskonalsze z zabezpieczenia inżynieryjne bez tej pierwotnej ufności do źródła stają się jedynie wydrążonym w środku pustakiem. Potem mamy ten tłum, uśmiechnięty tłum tak dobrze nam znany dzisiaj, który po prostu włącza muzykę i odpala imprezę w obliczu własnej katastrofy. Ludzie, którzy przypominają nam dobitnie, że głośne ignorowanie, zagłuszanie kryzysu przy dymiących kominach armii wroga pod bramami miasta, to po prostu psychologiczna patologia ukryta pod szyldem wielkiej radości życia. I wreszcie te roztrzaskane i spalone stocznie, giełdy i magazyny w Tyru. Ich upadek, na widok którego ówczesnemu rynkowi dosłownie ścina się krew w żyłach, dowodzi czegoś bolesnego. Tego, że miliardy śniących monet mogą w ciągu paru nocy obrócić się w puste, szare zera.
No tak, podsumowując to z perspektywy materiału źródłowego, to wszystko okazuje się jedynie sypkim piaskiem, nad którym i tak powoli i nieuchronnie z czasem zaczyna piętrzyć się fala potężnego, ostatecznego tsunami historii.
Piasek to idealne słowo.
Zestawienie, którego tu dokonałeś, jest niezwykle celne, ponieważ ono całkowicie burzy nasz obecny, bardzo uproszczony model patrzenia na zachodzące procesy dziejowe. Niestety zupełnie odzwyczailiśmy się od postrzegania ludzkiej, no wiesz, tej wielkiej cywilizacji z szerokiej perspektywy lotu ptaka. Wydaje nam się od kilkuset lat, może od czasów rewolucji przemysłowej, że ludzka rzeczywistość to jest zawsze taka prosta, gładko rosnąca linia na wykresie. Linia, która po prostu bez przerwy pędzi do góry, gdzieś tam w stronę bezgranicznego postępu technologicznego i absolutnej ludzkiej samowystarczalności. Taki ciągły, bezpieczny marsz z ledwie drobnymi potknięciami.
Uwierzenie w wykres.
Zgłębiając te teksty, których autorem był jednak człowiek znający mechanizmy historii, ze zdziwieniem zderzamy się z twardym, bardzo cyklicznym charakterem ludzkiej natury. Opowieść historyczna, o której tu mowa, wbrew naszym oczekiwaniom, wcale nie jest pnącą się w górę prostą linią. To jest, powiedzmy,
wielka, potężna sinusoida. Punktem startowym jest tu ten niezwykły wybuch relacji, potężny punkt styczności na Górze Synaj, szczyt intelektualnego i duchowego wglądu.
Jasne.
Ale potem, wraz z upływem lat, następuje drastyczny, powolny spadek ostro w dół. Społeczeństwo przechodzi przez straszne, krwawe stulecia czasów tak zwanych sędziów. Znika kompas moralny, widzimy totalną, pozbawioną zasad moralnych, taką, wiesz, plemienną i bestialską anarchię.
Równie pochyła.
Zdecydowanie. Jednak po osiągnięciu dna systematycznie następuje znowu długa faza odbudowy utraconej na dnie. To z kolei niesie naród na szczyty dawnej potęgi. Złote Łata, potężne państwo z czasów króla Dawida, genialna stolica u samego zenitu swojej politycznej i duchowej chwały. Tylko po to, aby za kilka następnych stuleci w wyniku arogancji elity znowu ulec ostatecznej destrukcji wewnątrz państwa i z całym nagromadzonym politycznym impetem z powrotem stoczyć się tym razem w bagno kompletnego upadku, deportacji i brutalnego wygnania w łańcuchach przez to nowe wielkie imperium Babilony.
Ogromne wahania.
Tak. Uczy nas to pokory i przypomina o istnieniu tego niepowstrzymanego koła moralnych upadków narodu i jego późniejszych przebudzeń, które zawsze jest wprawiane w ruch przez to, w czym elity i masy w danej epoce pokładają aktualnie swoje zaufanie. I tutaj jeszcze wraca koncepcja Sophia Perennis, tej mądrości wieków, nieszonej przez tak nielicznych. Okazuje się, że przez wszystkie mroczne stulecia zawsze istnieje ta niepopularna, lekceważona, wiesz, skromna garstka, która w trudnych czasach dba o resztki ognia, próbując uratować przed zatraceniem chociaż tę właściwą narrację o prawdzie. Niewielka mniejszość, która po prostu z uporem nie daje wywieść się elicie w ślepy zaułek arogancji na te imponujące mury, mury, które budowane są przecież na niczym więcej niż chwiejnych glinianych nogach.
No cóż, i w świetle faktu istnienia tej nieubłaganej, powracającej co jakiś czas potężnej sinusoidy ludzkiej historii, na sam koniec wyjawia się ogromny, bardzo uderzający problem intelektualny. Wiesz co, wręcz trudno obok niego dzisiaj w naszej epoce przejść zupełnie obojętnie i udawać, że go nie ma.
Jakie masz refleksje po zderzeniu z tą ścianą faktów?
Zaufanie okazuje się po prostu absolutnie konieczną, niezbędną i bezkompromisową walutą ostateczną, jaką dysponujemy. Z jednej strony mroczne zapisy wyjęte z tych starych, zakurzonych rękopisów ewidentnie potwierdzają bardzo twardy, zapętlony model wzotów zuchwałego ludzkiego umysłu, pnący się z pychą na absolutny szczyt świata i potem na przemian brutalnie uderzających o dno rozpacz wielkich wojen, ekonomicznych pożarów i rzezi. I teraz, spoglądając właśnie z tak nakreślonego przez te teksty szczytu w dół na nasze współczesne, te wiesz, nowożytne ulice wielkich miast, ulice, na których tak bardzo zachwycamy się sztuczną inteligencją, patrzymy na wielkie szklane siedziby funduszy inwestycyjnych, potężne serwerownie rozsiane po mroźniej północy, podziemne bunkry dla elity i satelity tnące w tysiącach nocne niebo.
Nasze mury.
Nasze dzisiejsze potężne, wspaniałe, niezdobyte cyfrowe mury. Warto na koniec, stając prosto w twarz z bezwzględną logiką ukrytą w tej starej wschodniej analizie, postawić fundamentalne pytanie samemu sobie. W którym dokładnie miejscu znajdujemy się w tej chwili? W pierwszej połowie XXI wieku, na tej twardej, krzywej, gwałtownych wzniesień i jeszcze bardziej przerażających upadków?
Dobre pytanie do przemyśleń.
Czy aby ta cała obłędnie skomplikowana sieć, ta gigantyczna zapora spleciona z cybernetycznych algorytmów zabezpieczających globalne konta bankowe, te nasze nowoczesne, odporne rzekomo na krach giełdowy finansowe derywatywy i wreszcie te wznoszące się dumnie w chmury śniące wieżowce naszych wspaniałych stolic, dające nam to słodkie poczucie twardej mocy? Czy to wszystko nie jest przez przypadek tak samo ułudnym, sypiącym się przy najbliższym historycznym wstrząsie wielkim wałem ochronnym, stworzonym ze ślepej pychy i zwykłego, zbrojonego, bezużytecznego w obliczu głodu betonu? Wałem dokładnie tym samym, jakim był niegdyś mur usypany w panice przez pysznego króla, dawno martwego Ezechiasza.
Historia zatacza niesamowite, nierzadko wręcz przerażające, mroczne koła. Zawsze powtarza te same schematy.
Kto je, być może i dziś kręcimy się w identycznym cyklu wielkiego uśpienia.
Dokładnie tak. Być może dzisiejsza, na wskroś wiesz, tak nowocześnie zadufana w sobie ludzka cywilizacja, z tymi swoimi wszystkimi potężnymi, niezawodłymi rzekomo systemami ratunkowymi, po prostu dawno już bezpiecznie przespała swój obiektywnie najlepszy historyczny czas. Możliwe, że obecnie wygodnie obozuje po prostu całkowicie pogrążona we śnie, leżąc miękko w wielkim poczuciu globalnego sukcesu, w najbezpieczniejszym miejscu na świecie, na dnie głębokiej, przytulnej, zamkniętej stromo ze wszystkich stron Doliny Złudzeń. Myślę, że to jest to potężne pęknięcie w rzeczywistości. I z tym uderzającym pytaniem o nasz punkt na mapie dziejów warto dzisiaj po przejściu przez te starożytne meandry pozostać sam na sam we własnych myślach.